Przemku, a gdzie był taki najtrudniejszy moment pisania tego przewodnika? Bo wiemy, że Opolanie jeżdżą, mają takie ulubione trasy, na przykład na Turawę, na Suchy Bór. One są już znane mieszkańcom Opola od wielu, wielu lat. A gdzie było to właśnie centrum twojego zainteresowania? Co należy podczas konstruowania takich tras wziąć głównie pod uwagę? Czy te walory turystyczne, czy te walory przyrodnicze, czy te walory historyczne? Bo każdy z nich jest ważny, jeżeli planujemy zorganizować na przykład własnej wycieczki rowerowej, bo jedziemy z reguły albo z kimś, albo sami. Jeżeli jedziemy sami, no to najczęściej albo w postaci treningu, ale też po to, żeby zachwycić się czymś.
No, żyjemy w takim regionie, w którym na szczęście bez problemu nawet na niejednej trasie możemy połączyć zarówno walory przyrodnicze, jak i zabytkowe, historyczne. No, w przypadku przewodnika, gdzie jest 30 tras, no to możliwości mamy wiele, bo możemy poprowadzić i trasy przyrodnicze, i trasy bardziej zabytkowe, więc te trasy są jak najbardziej różnorodne. Mi właśnie przyświecała taka idea, żeby ten przewodnik był jak najbardziej różnorodny. Po pierwsze, żeby docierał do tych, którzy z roweru korzystają tylko na niedzielną rekreacyjną wycieczkę. Po drugie, żeby docierał do takich, którzy troszeczkę więcej lubią pojeździć, oraz do turystów rowerowych, którzy lubią się udać na dłuższe trasy. Więc będą i krótkie, i długie trasy, bardzo różnorodne. Przyświecał mi też taki pomysł, żeby to był po pierwsze przewodnik dla mieszkańców regionu i żeby mogli zobaczyć trochę właśnie więcej tras niż te ogólnie znane. Więc wiele tras jest prowadzonych nie tylko szlakami znaczonymi rowerowymi, ale przede wszystkim poza tymi szlakami, bo moim zdaniem jest znacznie więcej ciekawszych rzeczy do zobaczenia poza tymi szlakami. No i chciałem też, żeby ten przewodnik był nie tylko dla Opolan, ale też dla przyjezdnych. Stąd jest też kilka popularnych tras, które Opolanie doskonale znają i pewnie niczego nowego w nich nie znajdą, ale będą to doskonałe trasy dla przyjezdnych. Stąd też jest sporo informacji o różnych ciekawych miejscach, o tym, co warto zobaczyć w Opolu. Po to, żeby też zachęcić przyjezdnych, żeby przyjechali tutaj do nas na weekend, odpoczęli w Opolu, spędzili miło czas i przy okazji wybrali się na jakąś wycieczkę rowerową.
Powiedziałeś 30 tras, ta najdłuższa i najkrótsza. Jaki jest dystans mniej więcej do pokonania?
No najkrótsze liczą sobie już 30 kilka, 40 kilometrów. Te najdłuższe to jest ponad 80 kilometrów, do 90 chyba tam najdłuższa z tras dochodzi. Także no od rekreacyjnej wycieczki po dłuższą jazdę.
Czyli nawet gdyby ktoś się skusił, to w czasie tegorocznej majówki, chociaż wiemy, jaka ona jest pogodowa, no z reguły tak bywa, że szykujemy się na majówkę, a tutaj deszcz. Ale ten deszcz też jest potrzebny, bo pewnie też zauważyłeś jadąc jeszcze po tych wszystkich ścieżkach, że jest bardzo, bardzo sucho, prawda?
Jest okropnie sucho. No, ja jestem wręcz zrozpaczony, jak widzę, co się dzieje w lasach i co się dzieje z rzekami, przez które można przechodzić wpław w wodzie po kolanach, jak chociażby ostatnio miałem okazję zaobserwować na Nysie Łużyckiej.
No, bardzo
to
mało
jest dramat, niestety. Tak.
Ale gdyby państwo mieli jednak czas i okazję, to zachęcamy do wejścia na twojego fanpage'a na Facebooku albo też na stronę internetową i tam znajdziemy te różnego rodzaju już mapki gotowe z podziałem tras i będziemy mogli, jeżeli nie będzie padało, wybrać na majówkę na rowerze.
Tak, no na moim fanpage'u Superglob są prezentowane pojedyncze oczywiście trasy, no bo całość będzie zawarta w przewodniku. Na tym fanpage'u Superglob też będzie można potem nabyć ten przewodnik w formie e-booka. Myślę, że no, jak czytelnicy prześledzą moje posty, to gdzieś tam wstecz się zapędzą, to też kilka starszych tras również znajdą i na pewno wiele wskazówek i przede wszystkim fotograficznej dokumentacji tych miejsc, bo obrazki myślę też mocno przemawiają i zachęcają, żeby te trasy odwiedzić.
Powiedz mi, Przemku, teraz taką jedną ważną rzecz, bo konstruowanie trasy na pewno zabiera trochę czasu, jeżeli chodzi o zbieranie materiałów. Czy miałeś okazję też porozmawiania z osobami z danych miejscowości, czy też miejsc, przez które przejeżdżałeś i była na przykład piękna kapliczka, żeby dowiedzieć się, skąd ta kapliczka na przykład się wzięła w tym miejscu, bo Opolszczyzna znana jest przede wszystkim z tych pięknych kapliczek, które są naprawdę rozsiane w różnych ciekawych miejscach. Czy była okazja do tego, żeby też porozmawiać się z osobami, które mieszkają w danych miejscach i zapytać, skąd ta historia, jak to się wzięło, bo wiadomo, jeżeli jesteś też osobą, która taki przewodnik robi, no to musisz być trochę też reporterem i dziennikarzem, prawda?
No to prawda, to prawda. I owszem, takie rozmowy się zdarzały. Ja zawsze gdzieś kogoś spotykałem przy jakimś ciekawym miejscu, pytałem, czy jest właśnie miejscowym i starałem się wypytać jakieś ciekawe informacje. No przeważnie były to jakieś historie, legendy związane z danym miejscem. I no naprawdę historii jest bardzo wiele ciekawych. Ja tutaj tylko tak na szybko przytoczę chociażby historię o dwóch wodnikach, którzy żyli w Stawach w Pruszkowie. Jeden był podobno wesoły i przyjazny, drugi był bardzo wredny i różne psikusy płatał ludziom. Ciekawa jest też historia pałaców na Roku, który zmieniał wielokrotnie właścicieli. No i w okolicy krąży taka legenda, że jeden z właścicieli właścicieli był kompletnym hulaką i codziennie w zasadzie odbywały się tam uczty, biesiady, pijaństwa. No i któregoś dnia po prostu cały pałac zatonął pod wodą i ocalał tylko i wyłącznie pies, który potem ujadał i uprzykrzał ludziom życie. No i potem w innych materiałach z kolei wyczytałem, że jednym z właścicieli tego zamku była gruzińska rodzina Guradze. No, Gruzini od dawna są znani z ich zamiłowania do biesiadowania. W tych źródłach jeszcze było napisane, że owa rodzina zaprzepaściła, właściciele tego zamku wcześniej zaprzepaścili cały majątek rodzinny. Prawdopodobnie ta legenda jest po prostu z nimi związana, chociaż nikt tego nie wie na pewno.